We wtorkowym podcaście między innymi tylko jedna spółka z WIG20 na minusie, mocne odbicie cyfrowego Polsatu, rekomendacja dla LPP, rekord niemieckiego indeksu DAX i test efektu kwietnia dla spółek z indeksu MWIG40. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 26 marca. Giełdowa sesja za nami, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Na wstępie mała propozycja ode mnie dla Państwa. Otóż chciałbym, żebyśmy te liczby tworzyli tutaj wspólnie. Nie jestem bowiem w stanie w pojedynkę zebrać wszystkich mniej lub bardziej godnych uwagi informacji dnia, więc jeżeli ktoś z Państwa zauważył coś ciekawego, o czym nie wspominam w materiale, to zachęcam codziennie do podzielenia się tym w komentarzu. Na Twitterze, gdzie publikuję liczby w wersji tekstowej, obserwujący często dodają swoje komentarze z własnymi sugestiami, więc może spróbujmy także i tu wprowadzić taką tradycję. Każdy z nas przecież patrzy na rynek pod różnym kątem, czerpie z różnych źródeł i zwraca też uwagę na różne nisze, ciekawostki. Dla mnie takie komentarze od Państwa byłyby ogromną pomocą, bo po pierwsze wzbogacicie Państwo codzienne podcasty, po drugie będę miał lepszy ogląd rynku i inspiracje do kolejnych materiałów i podsumowań, no i w końcu po trzecie nakarmicie też Państwo wygłodniałe algorytmy YouTube'a. Także zachęcam do współudziału w liczbach dnia. A przechodząc już do podsumowania wtorkowej sesji, WIG20 zyskał dziś 1,9%, zakończył sesję na poziomie 2380 punktów, mamy więc trzecią obronę średniej z 50 sesji, a do obrony rzuciła się niemal cała 20 z tego indeksu, bo tylko CD Projekt skończył dziś sesję pod kreską. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy wypadły dziś nieco słabiej od tej pierwszej, ale też na plusie, po 0,5% na każdy indeks i MWIG40 i SWIG80. Na tle rynków europejskich wyglądaliśmy dziś bardzo dobrze, bowiem WIG20 był zdecydowanym liderem na starym kontynencie. Nieźle radził sobie także niemiecki DAX, zyskiwał wprawdzie mniej niż nasz czempion, ale wyznaczył rekord historyczny na poziomie, przynajmniej tak było późniejszym popołudniem, 18 411 punktów. Na szerokim rynku warszawskiej giełdy 46% spółek zakończyła dzień na plusie, a 40% na minusie. Obroty wyniosły dziś 1,4 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano tym razem na Orlenie i było to 183 miliony złotych. W gronie blue chipów numerem 1 był dziś cyfrowy Polsat, jego akcje podrożały o 5,7%. Na wykresie widać wyraźny zwrot przy okrągłym poziomie 10 zł, sygnał kupna na oscylatorze MACD, a także podejście pod średnią z 50 sesji. W tej trwającej bessie ta średnia 50-sesyjna często kończyła korekcyjne ruchy, więc w najbliższych dniach możemy zobaczyć test siły popytu. No, chyba że zaczyna się właśnie realizować scenariusz związany z wyjściem spółki z portfela MSCI. Wtedy być może nie będzie testu, tylko od razu przebicie ostre w górę. Poczekamy, zobaczymy, niemniej jednak na pewno warto obserwować cyfrowy Polsat. Poza tym dodałbym jeszcze, że na czwartym miejscu w portfelu WIG20 była dziś spółka LPP, odzieżowy gigant. Akcje podrożały o 3,2% do poziomu 14 100 zł za sztukę i po raz kolejny kurs zbliżył się do średniej z 200 sesji, odrabiając te ostatnie straty po pamiętnym tąpnięciu. Dziś upubliczniono rekomendację Trigona z 19 marca, a więc wydaną jeszcze po pamiętnej sprawie Hindenberga. Eksperci wciąż zalecają kupno, a cenę docelową ustalili na poziomie 20 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o dół tabeli w WIG20, to tak jak wspominałem, dziś tylko jedna spółka zakończyła sesję na minusie i był to CD Projekt, który stracił 2%. Jak widać na wykresie, strefa 118-120 zł wciąż pozostaje takim swoistym murem nie do przejścia dla producenta gier. W temacie pozytywnych wyróżnień najsilniejsze nominalnie były dziś Altus TFI, który zyskał 24,2%, a także Sanex, którego akcje podrożały dziś o 12%. W obu przypadkach nie było dziś żadnych oficjalnych komunikatów cenotwórczych. O ile w przypadku Altusa pewnie można mówić o efekcie Hossy, to co do Sanexu ciekawa wydaje się bardziej analiza techniczna. W ubiegłym tygodniu mieliśmy bowiem test w cudzysłowie, magicznych 10 zł przy wyraźnie podwyższonym obrocie. No i od tego momentu trwa ewidentna zwyżka i cena powoli zbliża się do średniej z 50 sesji. Trochę podobnie jak w przypadku cyfrowego, tak i tu możemy mówić właśnie o magii okrągłego poziomu, zresztą tego samego, 10 zł, no i potencjalnym zbliżającym się teście dla popytu przy ważnej średnioterminowej średniej kroczącej. No chyba, że dowiemy się niebawem czegoś nowego z Sanexu, na przykład o jakiejś akwizycji, które ostatnio były zapowiadane przez spółkę przy okazji pożyczki 5 milionów złotych od prezesa spółki. Tak czy inaczej, podobnie jak w przypadku cyfrowego, tak samo podobnie jak w przypadku Sanexu, myślę, że warto obserwować wykresy i wydarzenia ze spółek, no i śledzić to, co dzieje się tu w pobliżu tych okrągłych 10 zł. Idąc dalej w temacie pozytywnych wyróżnień, zwróciłbym też uwagę na Archicom, który zyskał dziś 5,1%, notowania przebiły opór 30 zł i ustanowiły rekord historyczny. Tak zareagował rynek na wyniki za 2023 rok, w tym zysk netto na poziomie 245 milionów złotych. I jeszcze jedno wyróżnienie to Wirtualna Polska plus 2,6%. Ta spółka też pokazała dziś wyniki za 2023 rok, w tym zysk netto na poziomie 164 milionów złotych wobec 178 w 2022. Ponadto spółka zapowiedziała dywidendę w wysokości 2 zł na akcję, na co przeznaczy łącznie 60 milionów złotych. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia, w gronie najsłabszych podmiotów były m.in. DataWalk i Kogeneracja, to były gdzieś miejsca między 4 a 7. W obu tych przypadkach nie było dziś żadnych komunikatów cenotwórczych. DataWalk straciła 3,5% i mamy tu wyraźny zwrot w dół na linii średniej z 200 sesji, na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę. No z kolei Kogeneracja spadła dziś o 3,4% i kontynuuje trwającą od końca lutego falę spadków. Cena jest już w strefie między średnimi z 50 i 200 sesji. Jeszcze tak na zakończenie tego wątku spółkowego zwróciłbym Państwa uwagę na Benefit Systems, a konkretnie na to, że wczoraj doszło tu do kilku dużych transakcji pakietowych. Ich wartość łączna to niemal 50 milionów złotych. Jeśli chodzi o statystyki ekstremalne, to dziś na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazło się 10 podmiotów, w tym m.in. ING, Dębica i Rank Progress, natomiast na analogicznym minimum tylko 4, w tym m.in. Drago, Foton i Computronic. Z ciekawostek statystyczno-technicznych, zbliża się koniec miesiąca, więc to dobry czas, by poszperać nieco w historycznych statystykach i sprawdzić, które spółki radzą sobie najlepiej w kolejnym miesiącu. Innymi słowy, sprawdziłem, czy istnieje coś takiego jak efekt kwietnia i tym razem skupiłem się na spółkach z MWIG-u 40. Na początek dodam, że statystycznie kwiecień to całkiem dobry miesiąc na naszej giełdzie. Średnia zmiana indeksu WIG w tym miesiącu to plus 3,4%. Lepiej pod tym względem wypadają od tego miesiąca tylko styczeń, lipiec i grudzień. Co więcej, w ciągu ostatnich 33 lat w 21 przypadkach kwiecień przynosił zwyżkę WIG-u, co daje nam całkiem niezłą 64% trafność. Tak więc historia faworyzuje na przyszły miesiąc obóz byków. Jak natomiast wyglądają statystyki poszczególnych spółek z MWIG-u 40? W tabeli widzicie Państwo zmiany notowań poszczególnych spółek z tego indeksu na przestrzeni ostatniej dekady. Spółki są posortowane według średniej zmiany od najwyższej do najniższej. Na dole tabeli znajdują się dane dla podmiotów, które są notowane krócej niż dekada, więc dane są niepełne. I teraz tak, zdecydowanym numerem 1 w tym zestawieniu jest Rainbow Tours. Ma najwyższą średnią zmianę kursu sięgającą plus 14,5% przy bardzo wysokiej 80% trafności. To oznacza, że tylko 2 kwietnie były dla tej spółki spadkowe, a pozostała ósemka przynosiła wzrost notowań. Warto w tym miejscu dodać, że w całej tabeli rzuca się w oczy kwiecień 2020 roku, bowiem wiele spółek, w tym też i Rainbow Tours, notowało bardzo silne covidowe odbicie notowań. O ile jednak w przypadku Rainbow mamy kwietniową powtarzalność potwierdzoną wspomnianą trafnością, to już numery 2, 3 i 4 takiej powtarzalności nie mają. Mam tu na myśli CCC, 11bit i Enee, które mają wysokie średnie zmiany notowań, ale ta trafność jest poniżej tej odnotowanej dla WIG-u, więc być może nie warto od strony statystycznej przykładać tutaj tak dużej wagi. Dlatego w gronie tych historycznych faworytów kwietnia moim zdaniem warto zerknąć nieco niżej w tej tabeli, na przykład na Arctic Paper, Eurocash, Komarch i Dom Development. Średnia dla nich, średnia zmian w kwietniu wynosi co najmniej 4%, czyli jest powiedzmy całkiem przyzwoita, no ale ta trafność jest już zadowalająca, bo wynosi od 70 do 80%, czyli coś jednak na rzeczy zdaje się być. Co do potencjalnych kwietniowych maruderów natomiast, najsłabiej pod tym względem, pod względem średniej, wypadają banki: handlowy, który ma stratę minus 2% i ING, który ma stratę 1,9%. Handlowy ma jednak niższą trafność, bo tylko 40%, więc powiedzmy, że wyrasta tutaj na zdecydowanego marudera, ale przez takie małe Z, bo nie jest to ani duża strata, poza tym też swoje robi kwiecień 2020, który w tym przypadku był dosyć mocno czerwony. Ponadto zwróciłbym jeszcze uwagę na PKP Cargo i Grenewie. Wprawdzie skala ich strat jest niewielka, no ale trafność jest za to fatalna, bo dla PKP to tylko 20%, a dla Grenewi 30%. Zachęcam Państwa do eksploracji tych danych. Tabelka jest dostępna na mojej stronie w materiale z dzisiejszym podsumowaniem sesji. Jutro natomiast przygotuję jej analogiczną wersję dla spółek z SWIG 80. Kontynuując wątek podsumowania wtorkowej sesji, dziś w kalendarium makro poznaliśmy dane o lutowych zamówieniach w Stanach Zjednoczonych i wypadły one lepiej od prognoz, natomiast indeks zaufania konsumentów Conference Board wypadł gorzej, wyniósł bowiem 104,7 punktu przy oczekiwanych 106,9. Na rynku walutowym kurs euro do dolara oscylował dziś w okolicy 1,083, a więc tam, gdzie aktualnie zbiegają się średnie z 50 i 200 sesji. Złoty był dziś stabilny, dolar wahał się przy 3,98, euro przy 4,31, natomiast frank szwajcarski przy 4,40. Na rynku surowców ropa WTI stabilizowała się przy poziomie 82 dolarów za baryłkę. Złoto było natomiast bardziej burzliwe, bo uncja, jej cena, wahała się między 2200 a 2167 dolarów. Na rynku krypto cały czas trwa wychodzenie z korekty. Bitcoin trzymał się powyżej 70 tysięcy dolarów przez całe dzisiejsze popołudnie, a Ethereum w okolicy 3600. Kapitalizacja rynku sięgała dziś 2,65 biliona dolarów. Jeśli chodzi o rynki azjatycki i amerykański, na Dalekim Wschodzie nastroje we wtorek były mieszane, ale przy relatywnie niskiej zmienności, nie przekraczającej 1%, na plus wyróżniał się Hang Seng, który zyskał we wtorek 0,9%, a na minus indyjski Sensex, który stracił 0,4%. Na Wall Street poniedziałkowa sesja zakończyła się spadkami. Oba główne indeksy, S&P i Nasdaq Composite, straciły po 0,3%. Liderem amerykańskiej sesji była wczoraj technologiczna spółka Supermicrocomputer. Jej akcje podrożały o 7,2% w reakcji na rekomendacje JP Morgan. Bank zaleca przeważanie tych walorów, a cenę docelową wyznaczył 18% powyżej tej rynkowej. Maruderem amerykańskiej sesji był natomiast producent gier Take-Two Interactive. Jego walory potaniały wczoraj o 4,2% w reakcji na komunikat, że premiera GTA 6 może się opóźnić. Jak to czytałem, to aż przypomniały mi się czasy, kiedy godzinami grywałem w GTA Vice City. Co do środy, kalendarium jutrzejsze jest niemal puste. Poznamy tylko wstępne dane o marcowej inflacji w Hiszpanii. Lepiej, czy też obficiej, wygląda kalendarium raportów. Jutro bowiem na GPW wynikami pochwalą się m.in. Kruk, LPP, Artifex Mundi, Asseco Poland, Atende, Ferrogobarto, Locum, Onde, a także Robczyce, więc może być sporo emocji wokół wymienionych spółek. I na koniec tradycyjnie cytat dnia. Tym razem proponuję słów kilka od Henry'ego Forda. Każda porażka jest szansą, by spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej. Tu stawiam kropkę. Zachęcam do komentowania materiału i podawania swoich liczb dnia. Za dziś dziękuję i do usłyszenia w środę po sesji.